Tajemnice Pomorza.
Przenosimy się do XVII-wiecznego Gdańska tym razem, do miasta portowego. I co? Widzimy tawerny, marynarzy, widzimy jak się bawią, śpiewają, jakieś szanty, tak to wyglądało?
Na pewno marynarze byli ludźmi, którzy nie stronili od zabawy, nie stronili również od różnego rodzaju napojów. Natomiast same szanty, które dzisiaj znamy, dzisiaj śpiewamy, no to jest troszeczkę późniejsza historia, głównie XIX wiek. Natomiast na pewno śpiewano dużo, grano, były to po prostu pieśni ludowe. Nie mamy żadnych świadectw istnienia pieśni typowo marynistycznych w XVII wieku, natomiast pieśni ludowe, pieśni miłosne, które śpiewano na co dzień w miastach, oczywiście również marynarze znali.
Ale mamy jakieś zabytki muzyki, jak się okazuje, bo ci muzycy towarzyszyli marynarzom, no chyba na każdym kroku, to jak to było?
Każdy bardziej utalentowany marynarz w czasie wolnym próbował sobie muzykować, śpiewać, ale oprócz tego byli też zawodowi muzycy we flocie królewskiej. Przede wszystkim byli to muzycy, którzy też pojawiali się w wojsku. Dobosze i trębacze na przykład. Mieli oni osobne funkcje. Taki trębacz na przykład był bardzo poważaną funkcją, dlatego że obecność trębacza nadawała prestiż. Dzisiaj kojarzymy trębacza jako muzyka takiego typowego, natomiast dawniej spełniał funkcję sygnalisty. To znaczy, że na przykład na polu bitwy, kiedy był oczywiście harmider, było głośno, głos dowódcy nie do końca musiał być słyszalny, rozkazy przekazywał właśnie trębacz. To samo działo się na morzu. W trakcie bitwy to właśnie ten trębacz stał zawsze przy dowódcy i przekazywał jego polecenia.
Pełnił rolę takiego walkie-talkie, tak? On przekazywał na przykład między okrętami informacje?
Tak, to po pierwsze. Trzeba sobie podkreślić, że na wodzie zawsze dźwięk się bardziej niesie. Także między okrętami spokojnie głos trąbki był słyszalny. Ale oprócz tego miał też trębacz dodatkową funkcję. Poza tym, że używał tej swojej trąbki, żeby przekazywać sygnał, to często też służył właśnie jako poseł. Po prostu nosił listy pomiędzy komisją okrętową, a wrogiem, czyli Szwedami.
My mówimy tutaj o wieku XVII, 1627 rok, bitwa pod Oliwą i my mieliśmy własną flotę. Ale o tym trochę więcej za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy na morze, to wiek XVII, pierwsza jego połowa, bitwa pod Oliwą i okazuje się, że my mieliśmy swoją gdańską, polską flotę, jakbyśmy ją nazwali.
Zdecydowanie była to flota polska, królewska. Pamiętajmy o tym, że w tamtym czasie władał Polską Zygmunt III Waza, który był półszwedem. Jego matką była Katarzyna Jagiellonka, ale urodził się w Szwecji i miał oczywiście okazję napatrzeć się na to, jak tam funkcjonowała flota królewska. No i to właśnie on postanowił, już będąc królem w Polsce, przeszczepić tą ideę na nasz grunt. Przede wszystkim po to, żeby mieć się jak bronić przed agresywną wówczas Szwecją. Mieliśmy flotę, składała się ona z 10 okrętów w 1627 roku i w takiej właśnie liczbie wypłynęła na bitwę przeciwko Szwedom.
Wypłynęła na bitwę przeciwko Szwedom, zwaną bitwą pod Oliwą. Co tam takiego się działo, bo ostatecznie udało nam się tę bitwę wygrać?
To w zasadzie jeden z bardzo nielicznych sukcesów Polski na morzu, dlatego często się o tym mówi. Kontekst był taki, że Gdańsk jako miasto portowe stanowiło takie okno Polski na świat. To tędy wypływały wszelkie produkty, ale też przypływały do Polski, dlatego jednym z bardziej przemyślanych sposobów na to, żeby dokuczyć Polsce, była blokada morska gdańska. Dlatego właśnie Szwedzi przez całą wojnę trwającą z Polską blokowali za pomocą swojej floty dostęp statkom handlowym do portu w Gdańsku. No i właśnie bitwa toczyła się na wodach tuż przed wejściem do gdańskiego portu na Redzie Gdańska i było jej celem pokonanie tej blokady.
Mówimy tutaj o okrętach XVII-wiecznych. One były jakieś nowoczesne? One były jakieś wyjątkowe? No bo chyba wszyscy interesujący się historią znają historię ogromnego okrętu Waza, który tak wielki był i tak dobrze wyposażony, że zatonął po wyjściu z portu. To szwedzki okręt. A te nasze jakie były?
waza jest dość spektakularnym przykładem. Natomiast pamiętajmy, że szwedzkie okręty raczej też były mniejsze. Waza miała być tym największym w końcu. Natomiast polska flota była zdecydowanie mniej liczna i też gorzej wyposażona. Może warto nadmienić, że w 1627 roku flota szwedzka liczyła 49 dużych właśnie galeonów wojennych, a oprócz tego wielka ilość mniejszych transportowych jednostek, w sumie to około 200 statków. My mieliśmy tylko 10, z czego 3 galeony wojenne plus mniejsze jednostki wspomagające.
Pojawia się tutaj nam ten Trębacz. Brał udział w bitwie pod Oliwą?
Tak. Mamy co prawda relacje z bitwy, w których on nie występuje, ale dowiadujemy się później pośrednio z dokumentów spisywanych przez Komisję Floty Królewskiej, że faktycznie był Trębacz na statku admiralskim, czyli Świętym Jerzym. No i na pewno był on tam na usługi admirała Dickmana.
O admirale Dickmanie powiemy jeszcze więcej za chwilę. Natomiast ten Trębacz, o którym mówimy, my go znamy z imienia, z nazwiska? A może miał jakiś przydomek? Wiemy, co to za postać? Co się z nią działo?
Pojawia się jego nazwisko. Był to Franz Werlin. Kilkukrotnie pojawia się na kartach historii jako poseł przede wszystkim. O samej bitwie dowiadujemy się o nim, o jego obecności w czasie bitwy, dzięki temu, że zdobył dość cenny łup wojenny, a mianowicie miecz samego admirała szwedzkiego Stjernskolda, który zginął w trakcie bitwy.
Właśnie, admirał szwedzki zginął, ale nie tylko admirał szwedzki zginął w trakcie tej bitwy z tych ważniejszych postaci. O tym za moment.
Tajemnice Pomorza.
Rok 1627, bitwa pod Oliwą, ginie tam szwedzki admirał, ale także życie traci admirał polski. To słów kilka o tym polskim admirale, który z pochodzenia był, no właśnie, kim?
Arend Dickman, uznaje się go z pochodzenia za Holendra, natomiast był przede wszystkim obywatelem Gdańska. Przynajmniej dla nas jest to najważniejsza informacja. I właśnie jako obywatel Gdańska został również zatrudniony jako admirał we flocie królewskiej. Wcześniej był kapitanem, natomiast awansował w zasadzie tuż przed bitwą dzięki troszeczkę nieszczęśliwemu zbiegowi przypadków, czyli chorobie wcześniej dowodzącego admirała.
Ale okazał się na tyle dobrym dowódcą, że przegoniliśmy Szwedów, można byłoby tak powiedzieć. Natomiast tam też występuje pewien motyw muzyczny. Co to za motyw?
W relacjach, które przekazywali marynarze, trzeba tutaj może zaznaczyć, że mamy dość ciekawe źródło, ponieważ Komisja Królewska po zakończonej bitwie przeprowadziła dochodzenie. Oczywiście zginął dowódca, więc trzeba było wszystko należycie wyjaśnić. No i właśnie jeden z marynarzy wspomina, że w momencie, kiedy tuż przed bitwą wypływali już na Radę Gdańska, wspólnie zaśpiewali pieśń religijną, konkretnie chorał protestancki, co jest też ciekawą informacją, bo nam mówi sporo o wyznaniu marynarzy służących we flocie królewskiej. Byli to oczywiście protestanci i zaśpiewali pieśń, tak zwany poranny hymn, który właśnie śpiewano po wstaniu rano. Była to pieśń Ich dank dir, lieber Herr, czyli dzięki Ci, o miłościwy, ukochany Panie.
Wygrywamy bitwę pod Oliwą, ginie admirał. I co się dzieje dalej z naszą polską flotą? Bo ona jakby tak znika w mroku dziejów.
No niestety dzieje naszej floty nie są zbyt szczęśliwe pomimo tego zwycięstwa w bitwie pod Oliwą. Kilka miesięcy po sławetnej bitwie nasza flota została zaatakowana z zasadzką przez Szwedów pod twierdzą Wisłouście, gdzie stacjonowała. Część okrętów została zniszczona. Natomiast później pozostałe okręty król Zygmunt wysłał do Wismaru na pomoc cesarstwu niemieckiemu. No i niestety wszystkie okręty zostały stracone ze względu na to, że Wismar został zdobyty przez Szwedów.